Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Marcin Chruściel i organizuję wydarzenia Nowej Konfederacji. I mam przyjemność powitać Państwa na finalnej debacie organizowanej we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jest to ostatnia debata z cyklu zatytułowanego Przekraczając granice. I dzisiaj będziemy dyskutować o ekologii. Nie przedłużając, chciałbym oddać głos naszej dzisiejszej prowadzącej, którą będzie pani Urszula Kuczyńska, przedstawicielka Stowarzyszenia FOTA for Climate, absolwentka Kolegium Gospodarki Światowej SGH, która już od 2011 roku zawodowo zajmuje się energetyką i klimatem. Dziękuję i życzę Państwu udanej debaty. Zapraszam do zadawania pytań w części otwartej. Pani Urszulo, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie, również w imieniu FOTA for Climate. Zapraszamy do zapoznania się też z profilem stowarzyszenia. Jesteśmy grupą zrzeszającą osoby, którym dobro środowiska, a w zasadzie dobro ludzi zależnych od środowiska, w jakim żyją, leży bardzo na sercu. I bardzo się cieszę, że mogę moderować dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, zwłaszcza, że jestem tutaj w gronie bardzo szacownych gości. Szybciutko może przedstawię. Od mojej lewej pan Jakub Wiech, autor portalu Jakub Wiech pisze mikroblog, prawnik, dziennikarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka 24. W swojej pracy zajmuje się zagadnieniami zakresu bezpieczeństwa energetycznego i informacyjnego. Jest również autorem książki o niemieckiej Energiewende, czyli transformacji energetycznej. Obok Jakuba siedzi pan Leo Mausbach, autor portalu Forum Dialogu Perspektywy ze Środka Europy. Studiował w Berlinie, we Wrocławiu, we Frankfurcie nad Odrą oraz w Poznaniu. Pracował dla Forum Ekonomicznego w Krynicy, a teraz w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Dzień dobry panu. I pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog i niemcoznawca, kierownik katedry imienia Konrada Adenauera w Wyższej Szkole Europejskiej, komentator działań mających na celu poprawę klimatu z uwzględnieniem polityki klimatycznej Niemiec.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja w sumie świetnie się składa, że ostatnim akcentem jest uwzględnienie polityki klimatycznej Niemiec, ponieważ polityka klimatyczna to coś, co ostatnio bardzo często gości w nagłówkach gazet i we wszelkiego rodzaju mediach. I bardzo bym chciała w tym kontekście zapytać panów, jak z perspektywy Polski i osobno z perspektywy Niemiec powinna wyglądać idealna polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Taki polski koncert życzeń klimatyczny i niemiecki koncert życzeń klimatyczny w zakresie właśnie polityki klimatycznej, w zakresie działań Unii Europejskiej. Może poprosiłabym pana profesora o...
No to nie jest to pytanie trudne, ponieważ Niemcy są tym krajem w Unii Europejskiej, które, no nie ukrywajmy, nadają ton debacie klimatycznej europejskiej. I wizja klimatyczna Niemiec jest właściwie de facto nie chcę powiedzieć autorską, ale współautorską koncepcją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I dla Niemiec realizacja pakietu klimatycznego musi uwzględniać jako, wyrażając się po polsku, jako non possumus, czy tertium non datur, ustabilizowanie tego średniego wzrostu temperatury na kuli ziemskiej do 1,5 stopnia. I od tego nie ma odejścia. Natomiast to, o czym pani wspomniała, już tak jakby narzucając te ramy, w których mamy się i my tutaj posługiwać, i w którym posługują się politycy, są nieskrojone adekwatnie do wyzwania i do problemu. My ujmujemy problemy politycznie. Na czym polega polityka? Polityka polega na kompromisie. Więc dobrze, próbujmy się, używając metod politologicznych, dogadać się z klimatem. Życzę dużo szczęścia.
Bardzo dziękuję. To bardzo słuszny komentarz.
Ja tutaj jestem, to przedstawiono zostałem jako ta perspektywa niemiecka. Jestem raczej może tutaj trochę jako taki obserwator dyskusji polskiej i niemieckiej. Ma tam swoje poglądy na temat ekologii, tej transformacji energetycznej, ale tak naprawdę ekspertem od ekologii nie jestem. Jestem kimś, kto debaty śledzi i też właśnie ma tam swoje poglądy. Ja uważam, to jest bardzo trudne pytanie i w zasadzie bym w gruncie rzeczy powiedział, że Polska a Niemcy mają bardzo różne punkty wyjścia, a to nie tylko z perspektywy tego, z których źródeł wytwarza się prąd i energię elektryczną, ale też w którym miejscu znajduje się dyskusja publiczna i ta rola tej dyskusji publicznej w Niemczech i tej całej długoletniej dyskusji, tych całych skrętów w lewo, w prawo, tu, tam, najpierw koniec z energią atomową, potem zostało to przedłużone, a potem znowu skrócone albo wręcz tam zdecydowano się na odejście od energii atomowej. To jest taki przykład tego, jaką długoletnią mamy dyskusję za sobą i że dalej jesteśmy w punkcie w Niemczech niepewności do końca, którędy ta droga ma iść i czy te rozwiązania, które zostały teraz wyznaczone jako te, które mają doprowadzić do niskoemisyjnej gospodarki, czy te rozwiązania naprawdę okazują się właśnie tymi, które są skuteczne. I problem, jak odejście od węgla i energii atomowej jednocześnie, to jest pod kątem klimatycznym bardzo trudne zagadnienie do rozwiązania, jak te cele osiągnąć. I Polska z kolei znajduje się w punkcie, gdzie po bardzo trudnej transformacji gospodarczej z zaległościami po komunizmie, tym całym, ta cała energetyka, która została stworzona w ten sposób, a nie w inny, a dyskusja publiczna, która gdzie po prostu ludzie mają często bardziej podstawowe po prostu potrzeby, które po prostu wyrażają, niż kwestie ogólnoświatowego uratowania ogólnoświatowego klimatu, który powiedzmy to może w pozytywny sposób, Niemcy są w tym punkcie bardzo ambitni, Polacy bardziej sceptyczni i w chwili obecnej nie wiemy do końca, kto ma rację, czy ja po prostu uważam, że taka transformacja energetyczna, jaka została przeprowadzona w Niemczech, nie może być przykładem dla Polski, więc wracając do pytania, są to na pewno bardzo różne wizje, które by mieli Niemcy, a które by mieli Polacy. Jeżeli patrzymy na przyszłość polityki energetycznej Unii Europejskiej. Dla Niemiec, no właśnie dlatego, że sami nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał w ogóle, będą wyglądać plany za 10 lat, plany na tego, jak chcemy produkować ten prąd, który nasze społeczeństwo potrzebuje. Więc ja tutaj... No.
Bardzo dziękuję i szczerze mówiąc, jest to jedna z rzeczy, których ja się absolutnie nie spodziewałam usłyszeć. W sensie ja się absolutnie nie spodziewałam usłyszeć, że Niemcy są w procesie oceny postępów swojej Energiewende i zadają sobie te pytania, ponieważ patrząc nieco z zewnątrz, ma się wrażenie, że jednak ta polityka klimatyczna, energetyczna idzie nieco jak taran. Więc ja się bardzo cieszę, że ten proces się nadal odbywa. Super.
Może krótko, krótka anotacja. Chyba wczoraj niemiecki minister ekologii widział się w sytuacji, w której musiał się wypowiadać o tym, a też tak samo kanclerz w ogóle, że dalej Niemcy trzymają się wyjściem z energii atomowej, bo zaczęła się dyskusja publiczna na ten temat, czy to naprawdę w ten sposób wszystko ma sens. I tutaj no, ta polityka, która po prostu po różnych, bardzo różnych przekrętów i skrętów jakoś został utwierdzony w szerokim kompromisie. No, politycy, którzy za nią są odpowiedzialni, po prostu nie chcą ją zakwestionować. No to...
Ja bym dorzucił takie dwie obserwacje, które tak uplastycznią te pana wywody. Jeden to jest ta debata publiczna, która zupełnie inaczej odbywa się w Polsce, a zupełnie inaczej odbywa się w Niemczech. To już nie chodzi o tą tradycję tej prawie 30-40-letniej kultury debaty o ekologii w Niemczech, która idzie na tę fundamentalną przyczynę, która nas różni od Niemiec. A ta fundamentalna przyczyna to jest istnienie w Niemczech i brak w Polsce roku 68, który wyerupował wrażliwość w Niemczech na trzy kluczowe, kulturowe napędy sprężynowe niemieckiej kultury i politycznej, i społecznej, czyli feminizm, pacyfizm i ekologia. Tego my w Polsce nie mieliśmy 68 roku i my teraz szybko nadrabiamy nie tylko katedry galerii handlowych, ale tę politykę klimatyczną. Niemcy tu są 40 lat do przodu. Ale żeby włożyć do tego niemieckiego kolorytu trochę tego dziegciu, to powiem, że recepcja społeczna tych ambitnych celów, które z jednej strony są może nawet nie forsowane, ale oferowane przez politykę na szczeblu federalnym, landowym i komunalnym, to mogę powiedzieć Państwu, że mieszkają tam całkiem normalni ludzie. W latach 90. w jednym z takich no, większych miast Baden-Württembergi we Freiburgu wybudowano ekologiczną dzielnicę, Wabau. Szeregowe domki jednorodzinne, oczywiście z morzem paneli słonecznych, czyli z fotowoltaiką i bez garaży, by zmobilizować tych Niemców, głównie wywodzących się z klasy średniej, takich no, poklonowych Joszków Fischerów, zmusić do tego, by zrezygnowali z samochodów, ponieważ te jednorodzinne domki szeregowe, no, takie trochę jak z klocków Lego, były bez garaży. No co się okazało, że rzeczywiście wszyscy się hurtem wprowadzili, były w ciągu pół roku były wszystkie domy sprzedane, no ale właściciele nie pozbyli się samochodów, po prostu trzymali na pobliskim stadionie sportowym tą całą swoją, ten swój park maszynowy. Więc mamy z jednej strony to, o czym pan właśnie mówił, tę tradycję kultury ekologicznej i przede wszystkim za którą kryje się wrażliwość ekologiczna, a z drugiej strony mamy to jakby realne życie, czyli tą jakby antynomię. I druga rzecz, która mi tutaj się nasuwa w tym momencie, w tej dyskusji, to jednak taki wiarygodny indykator, który różni nas od Niemców, czy Niemców od nas, w percepcji społecznej dyskusji i wrażliwości na problemy ekologiczne, to jest w kraju katolickim echo, pokłosie na encyklikę papieża Franciszka Laudate Si. Przeglądałem pod kątem tej debaty kilka miesięcy polskich, kilka periodyków katolickich od Tygodnika Powszechnego, zaczynając, jakkolwiek nie wszyscy traktują w tym kraju Tygodnik Powszechny jako periodyk katolicki. Jak wyglądała recepcja właśnie tej zielonej encykliki w Polsce, w mediach, print mediach, a jak wyglądała w Niemczech, ale na zupełnie innej skali, w gazetkach parafialnych. Więc mniej więcej mogę powiedzieć, że stosunek wyglądał jak 12 do 1 na rzecz gazetek parafialnych, czyli lokalnych periodyków produkowanych przez poszczególne parafie i to niekoniecznie w tych dwóch landach, Baden-Württembergi czy w Bawarii, które uchodzą za landy katolickie. To mnie się wydaje jest bardzo wiarygodnym indykatorem na tę odpowiedź, gdzie znajduje się w chwili obecnej dyskusja o ekologii, o problemach energetycznych nad Renem i nad Wisłą.
A to też jest bardzo ciekawa konstatacja. Ja za nią bardzo dziękuję, bo to też jest troszkę taka krótka opowieść o tym, że my jako Polacy jednak ciągle opowiadamy o sobie jako o narodzie na dorobku, prawda? A Niemcy w naszej wyobraźni to są już ci, którzy się dorobili i teraz mogą zacząć rezygnować. I właśnie wracając, jak w takim razie wracamy do tego koncertu życzeń? Jak wygląda polski koncert życzeń względem europejskiej polityki klimatycznej, a jak on wygląda z perspektywy Niemiec? Panie Jakubie.
W tym pytaniu, jak i w zasadzie w całej naszej dyskusji, jest ukryta moim zdaniem nieco fałszywa dychotomia. To znaczy, że my możemy sobie dopuścić, pozwolić na to, żebyśmy mieli kilka polityk klimatycznych. Tymczasem patrząc modelowo, polityka klimatyczna całego świata, wszystkich jego państw, powinna być spójna, to znaczy dostosowana do tego, co mówi nauka, między innymi Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu publikujący swoje raporty. Natomiast wiemy, jak wygląda rzeczywistość i tak nie jest, gdyż polityka klimatyczna w obecnym rozumieniu nowoczesnym jest bardziej polityką. Ten akcent jest kładziony bardziej na to pierwsze słowo niż na drugie. Cieszę się, że tutaj pojawił się rok 68, pan profesor go wzmiankował. To jest oczywiście bardzo ważne dla rozwoju tej świadomości, powiedzmy, społecznej. Natomiast nie mniej istotny jest rok 73 i kryzys naftowy, który spowodował to wzrost myślenia o energetyce szeroko pojętej jako o systemie niosącym szczególny ładunek polityczny. Embargo nałożone na świat zachodni przez państwa arabskie spowodowane wojną Jom Kippur no, wprawiło w szok i zaskoczenie na przykład Stany Zjednoczone, które zobaczyły, że no nie można cały czas żyć na tej taniej ropie wydobywanej w państwach arabskich, którą bardziej się opłacało kopać tam właśnie w państwach arabskich, przewodzić przez ocean do Stanów Zjednoczonych niż wydobywać ją na przykład w Teksasie. Natomiast to, o czym teraz rozmawiamy, to są różnice blokach politycznych. Blokach politycznych, które czasami udają, czy wręcz markują politykę klimatyczną. No i dochodzimy do smutnej konstatacji, że zarówno Polska, jak i Niemcy nie mają polityki klimatycznej dostosowanej do tego, co mówią nam naukowcy. To zaczynając od Polski, kiedyś zostałem zapytany, jaka jest kluczowa różnica między polską a niemiecką polityką energetyczną. I odpowiedź brzmi, Polska, tą kluczową różnicą jest to, że Polska nie ma transformacji energetycznej. Przez ostatnie 30 lat myśmy nie zrobili praktycznie nic, żeby tą naszą energetykę prawić, chociaż postawić na tym torze, zaplanować ten tor i żeby ona konsekwentnie od stacji do stacji przyjeżdżała przez kolejne dekady. Ja często jestem określany przez moją publicystykę jako germanofob. To jest moim zdaniem określeniem no, niesłusznym, bo ja naprawdę szczerze Niemców podziwiam, że przez te lata po zjednoczeniu byli w stanie w zasadzie jak pałeczkę sztafety przekazywać i politycznie, i społecznie tą dyskusję o swojej polityce klimatycznej i ją moderować, dostosowywać, tworzyć ją i jak spojrzymy na to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, no to ja wiem, że tam też są inne trochę uwarunkowania polityczne i myślenie o polityce i w ogóle inna jest klasa polityczna. Tak naprawdę przecież tam rządzili dwaj kanclerze, prawda? No Gerhard Schröder, Angela Merkel. U nas tych rządy się zmieniały jak w kalejdoskopie, to jest zupełnie nieporównywalne. Natomiast to pan profesor powiedział o tym, że o wpływie chociażby właśnie Laudato Si na myślenie, to u nas brakuje tego budowania społecznej dyskusji o energetyce, o klimacie, o transformacji, chociaż mamy do tego świetne podstawy. Jeżeli przyczytamy się w to, co pisał papież Franciszek w Laudato Si, to dojdziemy do wniosku, że w wielu punktach to się pokrywa z tym, co mówił minister Krzysztof Tchórzewski o energetyce. Chociażby w kwestii tego, że państwa bogatsze, które się dorobiły na emisji dwutlenku węgla, powinny wspierać państwa biedniejsze w sprawiedliwej transformacji. Natomiast tego w Polsce tego nikt nie porusza. To nikogo w Polsce nie obchodzi. O dopiero ostatnie wybory parlamentarne do Parlamentu Europejskiego były pierwszymi w historii, kiedy kwestie ekologii i klimatu odegrały w Polsce tak dużą rolę. Natomiast wspomniałem na wstępie, dlaczego, że ani Polska, ani Niemcy nie mają transformacji energetycznej dostosowanej do tego, co mówi nauka. Polska to wiadomo, no nie mamy transformacji energetycznej. Po prostu ta nasza monokultura węglowa trwa już zdecydowanie za długo i teraz nagle budzimy się zaskoczeni tym, że na szczycie w Brukseli no ktoś wymaga od nas neutralności klimatycznej do 2050 roku. Żeby podać Państwu taki przykład plastyczny, który mógł urealnić naszą neutralność klimatyczną. No gdybyśmy w 2009 roku, czyli wtedy, kiedy ekipa Donalda Tuska ogłosiła, że będziemy budować elektrownię jądrową. Gdybyśmy wtedy dołączyli do rachunku za prąd opłatę atomową, na wzór tego, co mają Niemcy jako EEG Umlage w swoich rachunkach za prąd, i gdybyśmy zbierali z tego kwoty przez te 10 lat, to byśmy teraz budowali elektrownię jądrową za gotówkę. Nie musielibyśmy w ogóle się zastanawiać, czy na przykład w agendzie inwestycyjnej, czyli w taksonomii Unii Europejskiej znajdzie się atom, czy nie. Po prostu bylibyśmy bezpieczni. Natomiast o tym się nie myśli. Przechodząc już do Niemiec, no to tutaj no, Energiewende w tym formacie, w którym jest obecnie, biorąc pod uwagę to chociażby, co robi z energetyką jądrową, nie jest dostosowana do tego, co mówi Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu. Nie jest efektywna w moim mniemaniu, jeżeli chodzi o koszty ponoszone, a osiągnięte zyski. Jeżeli weźmiemy sobie za punkt emisyjności jako 100% rok 2009, no to dojdziemy do wniosku, że te emisje, czyli mniej więcej powiedzmy taki start tej oficjalnej Energiewende, bo ona się zaczęła dużo wcześniej oczywiście, ale wtedy zaczęto mówi się o starcie Energiewende tam w 2007 roku bodajże oficjalnym, ale jeżeli sobie weźmiemy ten 2009 rok, czyli rok bardzo wyjątkowy, bo wtedy globalnie emisje znacząco spadły. Jeżeli to będzie
Z uwagi na kryzys.
Jeżeli to będzie nasz punkt 100%, jeżeli chodzi o emisje, to od tego roku w emisje w niemieckiej energetyce spadło 14%, a generalnie emisje per saldo totalne, też to był bardzo niewielki wzrost. To nie jest efekt, który moim zdaniem należałoby się spodziewać, ładując tak ogromne sumy pieniędzy w Energiewende. Natomiast no teraz, tak jak pan wspomniał, Energiewende jest oceniana i to widać. To widać było chociażby we wrześniu, kiedy minister Peter Altmaier zwołał szczyt branży wiatrakowej ze względu na to, że od stycznia do września 2019 roku w Niemczech zaledwie kilkadziesiąt nowych turbin wiatrowych zostało oddanych do użytku. W tym tempie i biorąc pod uwagę to, że Niemcy za 3 lata chcą wyjść z atomu i chcą jednocześnie odchodzić od węgla, no to już kładzie pod znakiem zapytania niemieckie bezpieczeństwo energetyczne. I to jest problem nie tylko Niemiec, bo my jesteśmy wszyscy spięci jedną siecią. Więc jeżeli coś się stanie w Niemczech, kiedy akurat Polska będzie potrzebowała importu energii, bo już stale potrzebuje, a Niemcy są eksporterem energii netto, no to będziemy wszyscy w bardzo dużych tarapatach. Więc to jest ten moment, myślę, że myśmy powinni krytycznie ocenić, oczywiście też siebie, ale też wzorce, które importujemy może na forum Unii Europejskiej, bo naprawdę my nie mamy czasu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje globalnie.
Tylko szybko, bo właśnie mówiliśmy o tym chwilę wcześniej, przed początkiem tej dyskusji i myślę, że właśnie takiego głosu, takiej też krytyki ze strony Polski bym sobie bardziej życzył i właśnie tutaj nasza pani moderator właśnie jest też członkinią takiego stowarzyszenia, które właśnie teraz planuje demonstrację przed niemiecką elektrownią atomową, żeby właśnie wskazać na te niespójności i na te duże problemy, przed którymi to odejście od energii atomowej stwarza dla klimatu. I się też już dorzuciłem.
Tak, bardzo dziękuję za tę uwagę, zwłaszcza, że to trochę jest tak, że obudziła się w ogóle społeczność naukowa europejska w tym zakresie, ponieważ FOTA for Climate, no my akurat działamy tutaj w Polsce, ale apel o rewizję taktyki, strategii wychodzenia z atomu względem Niemiec i Unii Europejskiej, tego co się dzieje właśnie wokół taksonomii, opublikował też ostatnio Financial Times. Tak? Tam FOTA for Climate pod apelem była podpisana razem z jednym z największych światowych klimatologów, tak? Profesorem Hansenem. Więc tak, można powiedzieć, że jako Polacy zdecydowaliśmy się wsadzić w kij w mrowisko i zdecydowanie będzie nas ciężko uciszyć pod tym względem.
Ta dyskusja, która toczy się w Niemczech, o której pan wspomniał, i to ta niewspółmierność wkładanego kapitału w redukcję gazów cieplarnianych w Niemczech, już zaowocowała dyskusją polityczną, przynajmniej w kręgach rządzącej CDU, czy ten kapitał finansowy, który wkłada się rewaloryzację polityki energetycznej w Niemczech, nie byłby bardziej sensowny na ulokowanie tego samego globalnie kapitału finansowego w krajach trzecich. Bo powiedzmy 10 milionów euro zainwestowanych w Niemczech przynosi daleko mniejsze efekty wymierne niż zainwestowane na przykład w krajach afrykańskich czy w krajach azjatyckich. I ta dyskusja o przetransferowaniu środków finansowych nie tylko w postaci tego oficjalnego wkładu Republiki Federalnej Niemiec do tego wspólnego worka, wspólnego funduszu, ale także na tym poziomie bilateralnym nie byłaby efektywniejsza dla klimatu, który właśnie nie zna granic i nie zna to, o czym powiedziałem na samym początku. Nie zna instrumentów politycznego, handlowego dogadania się z klimatem face to face.
To, co pan mówi, jest bardzo właśnie istotne, bo każde nasze działanie jest obarczone kosztem alternatywnym. Tak? Lokując pewne środki w jedną rzecz, nie lokujemy ich w drugą. I bodajże Michael Schellenberger powtarza cały czas, że gdyby Niemcy wydali tyle pieniędzy, ile wydali na Energiewende do tej pory na elektrownie jądrowe, to byliby teraz jak Francja, zasilani praktycznie czystą, bezemisyjną energią w całości.
Ale to jest też ta cała Energiewende i też ta decyzja o odejściu od atomu, to jest też w dużej mierze zależne od pewnych emocji, od publicznej dyskusji, od obaw. Czasami ja mam trochę mniej sceptycyzmu wobec tej technologii niż inni Niemcy, ale i jak widzę to tutaj w Polsce, tą dyskusję, to się zawsze cieszę, że można ta technologia jest trochę mniej sceptycznie widziana, ale jak się ogląda na przykład, nie wiem, takie seriale jak Czarnobyl albo tego typu rzeczy, to się rozumie, skąd się wzięło ta...
Ale to nie jest serial dokumentalny.
Wiem. Ja mówię tylko, że skąd te obawy są i jak bardzo głęboko są zakorzenione w kulturze niemieckiej te tematy. Jak się nazywał ten serial inny, ten niemiecki...
Dark,
o właśnie. To jest też, widać jak bardzo to jest zakorzeniony, dla tych, co nie znają, to jest serial o, w której po prostu taka elektrownia atomowa staje się takim portalem do przeszłości. I tutaj widać trochę, w czym problem. Tak naprawdę nikt z nas nie rozumie, jak to funkcjonuje. Przynajmniej większość z nas, jak naprawdę taka elektrownia funkcjonuje. To jest trochę magią i można bardzo dużo projektować w to. Myślę, że można książki pisać o tym, dlaczego ta dyskusja w Niemczech jest taka, a nie inna. Ale właśnie wskazując na przykład ten Czarnobyl, to pokazuje, że to jest może nie tylko jakaś dyskusja niemiecka, ale tak naprawdę w wielu krajach świata te obawy, te silne obawy istnieją i to odejście to nie jest właśnie tak tylko coś niemieckiego, o ile mi wiadomo też Włochy, Szwajcaria się podobnie zdecydowały.
Grecja tak samo, tak, plus na przykład zakaz w ogóle budowy jakichkolwiek obiektów jądrowych w Australii, która jednocześnie jest trzecim największym eksporterem rudy uranu, prawda? Natomiast ja tak panów słucham i my tutaj rozmawiamy o energetyce i o energii jądrowej, o Polsce i o Niemczech. Natomiast przyszła mi do głowy taka szersza refleksja, że żyjemy w czasach ogromnych przemian i że tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, jest tylko pewnym symptomem. Symptomem tego, że nie mamy jeszcze języka, jakim moglibyśmy rozmawiać o problemach dotyczących całego systemu globalnie. To jest to, co wspomniał, o czym mówił pan Jakub, że mówimy o polityce klimatycznej, ale tak naprawdę jak mówimy o polityce klimatycznej, to jest nadal tylko polityka, że z klimatem nie da się negocjować, bo albo w Afryce zrobi się klimat niezdatny do życia i ten miliard osób postanowi ruszyć w naszym kierunku, żeby po prostu mieć gdzie żyć. Więc jesteśmy w obliczu globalnych problemów, natomiast nie do końca mamy jeszcze narzędzia, żeby o nich rozmawiać i żeby je rozwiązywać. Tak? Na szczeblu Unii Europejskiej kłócimy się o taksonomię, na szczeblu ONZ kłócimy się o ryczałty emisji. Jak panowie widzicie właśnie taką troszkę społeczną świadomość w Niemiec i Polski, tego, że może mają do odegrania pewną rolę na scenie globalnej, jako kraje tak zwanej globalnej północy?
W przypadku Niemiec to poczucie, przeświadczenie pewnej misyjności, nam się to oczywiście jako Polakom, już nie chcę tego trywializować, może niekoniecznie dobrze asocjuje, kojarzy, bo jednak Polacy jeszcze mają te skojarzenia z Niemcami, niemiecką misyjność w tych czarnych barwach. Natomiast to powiedzenie niemieckie An Deutschen Wesen wird die Welt genesen, czyli Niemcy mają takie ogólnoeuropejskie recepty na uszczęśliwienie ludzkości, to abstrahując, czy też mimo wszystko jakoś izolując się od tych naszych naturalnych skojarzeń, wcale to nie jest pozbawione głębszego sensu, bo bardzo wdzięczny jestem pani za jakby moment nakreślenie tego nowego pola dla naszej dyskusji. No, jeżeli mówimy o kulturze, to zastanówmy się, czym byłaby kultura ogólnoświatowa bez monopolu niemieckiej muzyki. Nie chcę trywializować o niemieckiej piłce nożnej, ale o niemieckiej muzyce. Więc to przeświadczenie, endogeniczne przeświadczenie Niemiec o pewnej misyjności tego narodu jest w jakiś sposób uzasadnione. I właśnie o tym momencie, tym 68 roku, do czego oczywiście pan bardzo słusznie dołączył rok 73, który wzmocnił przeświadczenie Niemców o konieczności rewizji dotychczasowego stosunku do klimatu, do świata zewnętrznego, do samochodu, do ekologii. No, procentuje tym, że nawet jeżeli Niemcy mają na szczeblu politycznym problemy, może nawet analogicznie jak Polska, z wyjściem z tego gorsetu węgla kamiennego, w przypadku Niemiec, z gorsetu wyjścia, czy też wyjścia z tego gorsetu węgla brunatnego, to poczucie świadomości, misyjne poczucie świadomości i odpowiedzialności globalnej, no, jest tym, czym odróżnia i debatę w Polsce od debaty w Niemczech i autoświadomość Polaków od autoświadomości niemieckiej. To jest jeszcze związane oczywiście z tym, że jak wezmą państwo do ręki gazetę w Polsce i pierwszą, drugą gazetę w Niemczech, to horyzont poznawczy gazety niemieckiej jest daleko większy niż gazety polskiej, ponieważ media niemieckie informują na bieżąco to, co dzieje się w Somalii, to, co dzieje się w Erytrei, to, co dzieje się w Hondurasie. Więc to spojrzenie niemieckie jest siłą rzeczy globalne w przeciwieństwie do regionalnego horyzontu poznawczego mediów i społeczeństwa polskiego. Co w jaki sposób wyjaśnia tę dychotomię, o której mówimy właściwie od początku dyskusji?
Jakubie, a jak ty to widzisz?
Pan profesor wspomniał właśnie o tej misyjności. My też mamy swój mesjanizm. I to jest właśnie, tutaj jest misyjność, a tu jest mesjanizm. Bo dlatego, że u Niemców ta misyjność ma wymiar, powiedziałbym, pozytywistyczny, a u nas jest romantyczny. u Niemców jest skuteczniejsza, u nas jest bardziej widowiskowa. I teraz, tak już to przenosząc na rzeczy konkretne, u nas myślenia o ekologii, o transformacji dopiero się uczymy, bo to przyszło do nas, to cały czas wracamy do tego 68-63 roku, kiedy się mogło rozwijać w Niemczech swobodnie, w tych zachodnich Niemczech oczywiście. No, Polska była tą częścią bloku sowieckiego, to wszystko było tamowane, potem to dopiero tak naprawdę dopiero w XXI wieku zaczęły przewędrowywać te wszystkie trendy klimatyczne. Były one pomieszane na przykład z pewnymi nowościami, jeżeli chodziło o model rodziny, czy inne kwestie społeczne. Po prostu Polacy dostali to w pakiecie i ze względu na fundament, powiedzmy, tożsamościowy Polski, duża część społeczeństwa jej odrzuciła na starcie. To znaczy uważała, że ekologia jest lewacka, że należy do niej podchodzić z dużym zastrzeżeniem. No my jesteśmy w tym momencie, kiedy w czerwcu, lipcu tego roku bardzo duże tytuły w Polsce miały okładki, które pytały, czy może to globalne ocieplenie to jest jednak ściema. Czy to nie jest po prostu rzecz, która została wytworzona w jakieś tam dziwne gremia, żeby wyłudzać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli chodzi o Niemcy, to tam pierwszy raz termin Energiewende pojawił się w latach 80. w jednej z książek. To ewoluowało. Pierwsza ustawa, która moim zdaniem trzeba zaliczać do Energiewende, to jest rok 2000. I pierwsze wsparcie dla źródeł odnawialnych. To proszę sobie wrócić pamięcią, co się działo w Polsce, jeżeli chodzi w ogóle o myślenie w roku 2000 o klimacie. To tak naprawdę jeszcze niedawno w ogóle kluczowi politycy mówili, że globalne ocieplenie jest czymś nierealnym czy nierzeczywistym. Więc to są te różnice, których na razie nie przeskoczymy tak bardzo szybko, bardzo prosto. Natomiast myślę, że też mamy pewne szanse, zarówno Polacy, jak i Niemcy, żeby to na siebie oddziaływać, żeby się wzajemnie korygować. Oczywiście tutaj nie mogę w tym wszystkim pominąć tego, że Niemcy starają się narzucić Europie swoją wizję transformacji energetycznej i to mają zapisane nawet w umowie koalicyjnej SPD i CSU-CDU, że Energiewende ma być transponowana na grunt europejski, bo wtedy państwo niemieckie będzie dobrze funkcjonowało. I to jest prawda. No, brutalna prawda wygląda tak, że gaz, który będzie tłoczony Nord Stream 2, nie będzie spalany w Niemczech. On będzie sprzedawany do Europy, bo to też leży u fundamentów niemieckiej Energiewende. Natomiast Polacy muszą się nauczyć swojego myślenia o ekologii, swojego myślenia o tym, że tak naprawdę ten mit, który był w nas wpajany, że jesteśmy krajem na węglu leżącym, więc ten górnik jest tutaj symbolem tego naszego trwania, monolitu i tak dalej, musimy to zmienić i to musimy o tym mówić. Na szczęście przemiana, która się już dokonała samoistnie, to znaczy, że w tym momencie, jeżeli dobrze liczę, górników jest już mniej niż pracowników pewnej znanej sieci dyskontów w Polsce, to ten walor oddziaływania społecznego się już też zmienił. Ten ciężar się też przesunął. Coraz mniej górników chce, żeby ich dzieci szły ich śladem i coraz mniej dzieci z rodzin górniczych chce iść śladem swoich rodziców. Natomiast
tutaj indykatorem czy też miernikiem jest ilość funduszy, które idą na dofinansowanie górnictwa z budżetu centralnego.
No też, ale generalnie też działają trendy rynkowe po prostu. Bo sektor się górniczy skurczył podczas transformacji, gdyż wykruszył się ten przemysł.
Ale to nadal jest ogromna grupa nacisku, już nie tyle ze względu na swoją liczebność, co ze względu na uzwiązkowienie.
Stopień zorganizowania
tak to po pierwsze, a po drugie jednak to są całe społeczności ze swoim etosem, ze swoimi więziami względem miejsca i ludzi dookoła, więc to porównanie z liczebnością pracowników.
Oczywiście, to jest tylko zasygnalizowałem po prostu, jak realnie jest rozłożona ta grupa.
Wiem.
Natomiast sprawa wygląda tak, to już zdaje się padło w tej dyskusji, że to, co jest dobre dla Niemiec, nie jest dobre dla Polski, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Ja się z tym zgadzam. Natomiast ja widzę, że to, co się dzieje na forum Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi o Francję, te komunikaty, które są wysyłane do strony polskiej, trafiają w próżnię. To znaczy, my ich nie kontrujemy. Bo my nie mamy spójnej linii, my nie mamy spójnej polityki. Cały czas, tak naprawdę w tym momencie, kto może z Państwa powiedzieć, jaka będzie ścieżka transformacji energetycznej Polski. Nikt nie może tego powiedzieć, bo nie mamy zatwierdzonej polityki energetycznej Polski, nie mamy ten Krajowy Plan Energii i Klimatu, który tak naprawdę jest rozbieżny z tym, co przedstawił minister Tchórzewski, mamy te zapowiedziane 5 scenariuszy pani minister Emilewicz. No nie wiem, czy mamy sobie wybrać niepotrzebne, skreślić, czy co mamy z tym zrobić. To są braki polityczne, które potem właśnie w takich sytuacjach jak ten szczyt Unii Europejskiej w Brukseli się objawiają. Natomiast, no tak jak wspomniałem już wcześniej, myśmy powinni na siebie wpływać i się korygować. I ja mam nadzieję, że chociażby ta wspomniana już inicjatywa polskich klimatologów, którzy apelowali do rządu federalnego w Berlinie, żeby się wstrzymał z tym wychodzeniem z atomu, no gdyby to zostało wsparte naprawdę siłami polskiego rządu, to myślę, że mogłoby wybrzmieć, chociaż na szczeblu europejskim, żeby zasygnalizować, że może nie powinniśmy postrzegać tak tego, no tutaj zawężamy się do tej elektrowni jądrowej, ale to jest bardzo wyraźny przykład, bo słusznie pan powiedział, że to ma głębokie zakorzenienie społeczne w Niemczech. No, Partia Zielonych w Niemczech obudowała się na tym antyatomowym podejściu, ale od tego jest państwo, żeby korygować pewne zachowania społeczne, jeżeli widzi, że nie są one w interesie ogółu. I no, ja z takiej definicji założę, wychodzę i tego nie widzę niestety ani w Niemczech, ani w Polsce.
Tak, w Polsce jest mniej spektakularny przykład, ale który widzimy każdego dnia i który mnie niepomiernie drażni, i mianowicie są to prognozy pogody. Gdzie na przykład w Telewizji Polskiej kanał Trzeci Kielce ostatnio zaproszono pana, podpisano go jako synoptyk amator i pan z radosnym uśmiechem na twarzy oznajmiał, że w tym tygodniu będzie bardzo przyjemnie, bo będzie bardzo słonecznie i rekordowo ciepło. I w sytuacji, kiedy mamy katastrofalną suszę, w sytuacji, kiedy już brakuje zasobów wodnych tak naprawdę, w sytuacji już gwałtownie rosnących cen żywności z uwagi na tę suszę właśnie, my mamy w telewizji pana, który przychodzi i się cieszy, że Boże Narodzenie zamiast śniegu przyniesie nam piękną, słoneczną, przyjemną pogodę.
Jestem himalajstą, amatorem, w życiu nie byłem w Himalajach, natomiast odnosząc się do meritum, to tak jak powiedział Tomasz Rożek, doktor Tomasz Rożek, w Polsce jest trudno mówić o globalnym ociepleniu, bo każdy by chciał, żeby po prostu było trochę cieplej w zimie na przykład. Ale no, globalne ocieplenie tak nie działa. To nie jest tak, to nie jest to, że słupki termometrów po prostu wzrosną o 2 stopnie i zamiast minus 2 będziemy mieć 0 na początku grudnia. I to jest właśnie to, o czym też to wynika z tego, że ta świadomość, ta wiedza no, jest ograniczona, no, bo po prostu nikt Polaków tego tak nie uczył, nie przedstawiał tych zagrożeń i tak dalej.
Tak, ja to mówię natomiast w takim kontekście, że tak jak ty powiedziałeś, że Niemcom państwo powinno pomóc skorygować ich antyatomowe lęki i strachy, które z perspektywy Polaków, bo ja jestem jednym z dzieci, które piło płyn Lugola po wybuchu w Czarnobylu, natomiast Polacy zdają się nie mieć ani w części tak dużej antyatomowej traumy jak Niemcy. Mówię to tylko i wyłącznie w tym kontekście, że nasze państwo ma tu równie wiele do zrobienia, przede wszystkim z zakresu wyedukowania samego siebie.
Ale ja bym jeszcze do tego się sprzeciwiał trochę, bo ja nie widzę tutaj roli państwa i też to budowanie świadomości to jest też coś, co nie przyszło jakoś tak. To były bardzo, bardzo silne dyskusje, które trwają do dziś tak naprawdę, kompromisy, trudne decyzje w jedną stronę, w drugą stronę i z powrotem. I tak to się po prostu, tylko w ten sposób ludzie po prostu się tego czegoś to wiedzą, jak się kłócą, jak wymieniają zdanie. Nie przyjdzie tam żadne państwo, które tłumaczy nam, że jest tak czy inaczej. I jeszcze może krótko wracając do pana słynnej tezy, to jest związane z tym, co właśnie mówiłem. Jednym z argumentów, którym na przykład przekonano ludzie blisko gospodarki do tego, że może to energiewende nie jest takie głupie, było to, że mówiło się, no dobrze, ale tak czy siak, prędzej czy później ta ropa, to wszystko się kończy, bo nic nie jest wieczne, więc zamiast tego słońce, wiatr i tak dalej, to wszystko jednak w naszych horyzontach jest wieczne. I jak im wcześniej zaczynamy z tym, to może nawet będziemy mieli z tego zysku. Dzisiaj jesteśmy na tym punkcie zysku w sensie, że może gospodarka będzie na tym punkcie bardziej zaawansowana niż inni. Dzisiaj jesteśmy na tym punkcie, że po prostu mam nadzieję, że nie padnie nam kolejna taka branża energetyczna, jak to już miało miejsce z branżą fotowoltaiki, która upadła. Wszystko jest teraz produkowane w Chinach, te wszystkie panele przynajmniej. Tak samo ta branża wiatrowa ma trudności, te też biogazy są w trudnych sytuacjach i tutaj pomysły promocji tych gałęzi. To jest czysta nadzieja, że po prostu nie upadną nam i nie będziemy nie tylko mieli żadnego zysku z tego w końcu, ale tym bardziej, że te horrendalne koszty będą jeszcze większe. Więc tu zgadzam się, że to jest może racjonalne podejście, a nie czysto idealistyczne, które gra bardzo dużą rolę i bardzo wielu ludzi ma po prostu, jest przekonanych, w zasadzie większość chyba jest przekonanych o tym, że to jest słuszny kierunek, ale widzimy, że sam ten problem magazynowania energii, który dalej nie jest rozwiązany. Dalej mówi nam, że nie wiemy do końca, w którą stronę to wszystko idzie i to daje też na przykład tym firmom, które inwestują w Nord Stream 2, taką pewność, że jak nie ma węgla, jak nie ma energii atomowej, to na pewno na bardzo długą metę Niemcy będą utrzymywali podstawowy próg, który...
Podstawę systemu, tak zwane.
Podstawę systemu, dokładnie. Podstawę systemu z gazu. Mówi się, że to jest najmniej wśród najgorszych, najmniej trujących wśród najgorszych, tak? Ale jednak znamy te problemy geopolityczne i tutaj to chciałem tylko pokazać też, że z jednej strony to jest polityka, która jest wcale nie jak to wygląda z zewnątrz, taka spójna. Dlatego mi się też, to jest to, co wydaje mi się najbardziej polskie w pana tezie, że czasami mam wrażenie, że dla Polaków to jest wręcz niewyobrażalne, że jakaś taka polityka niemiecka tak naprawdę jest jakąś zbiorem wypadków, przypadków, spontanicznych decyzji politycznych pod presją zewnętrzną, pod presją regionalnych wyborów i jednocześnie takiej emocjonalności, która za tym wszystkim stoi. I więc to wydaje mi się strasznie polskie, bo właśnie to też słyszeliśmy teraz w tej dyskusji, przepraszam, że tak trochę jednak zawsze powtarza się to, że Niemcy są bardziej do przodu, są bardziej racjonalni, mniej emocjonalni, a Polacy tak to
ale
wszystko
też są ludźmi,
nie wiedzą.
Ale też są ludźmi, więc, tak, więc spokojnie. Ja bym chciała otworzyć dyskusję. Zapraszam w takim razie.
Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Taką pozwolę sobie jednak troszkę pójść w kontrze do miarę jednolitego co do zakreślonego pola światopoglądowego panelu. Chciałem wyjść może jednak od tej tezy kolegi z Niemiec, który bezalternatywnie przedstawił nam sytuację polityczną w Niemczech, że właściwie mamy tutaj ustaloną pewną wykładnię światopoglądową dotyczącą tego, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, na przykład w dyskusji o atomie. Żeby otworzyć to jako punkt wyjścia do pewnych dalszych tez. Z punktu widzenia myśli prawicowej, która jakoś jednak odgrywa pewną rolę w Polsce, w 1968 roku w Niemczech obudził się nieprzepracowany faszyzm, który został wyparty winą za faszyzm w bieżącym wydaniu obciążono Amerykanów, do których w Niemczech wszystkie badania pokazują, mamy ogromny resentyment, a wykształcił się na bazie, nie wiem, od pism Rudolfa Barro i bardzo wczesnych akcji lewicy, nowej lewicy niemieckiej, skrajny pacyfizm, który przerodził się w radykalnie antyatomowe stanowisko. To nie jest coś, z czym nie można polemicznie walczyć. jednak nie obserwujemy tej dyskusji w Niemczech. Moim zdaniem, właśnie mówię tutaj jako przedstawiciel pewnego myślenia prawicowego na sytuację w Niemczech, gdyż jest to szalenie wygodne, gdyż broni tego nieprzepracowanego faszyzmu. W tej chwili jakby Niemcy są najbardziej antyfaszystowskim krajem na świecie, a najbardziej faszystowskim jest Ameryka, prawda, w tej narracji. Patrząc na to z tego punktu widzenia, znowu my w Polsce widzimy tę sytuację, która się odbywa w Niemczech, jako konsekwencję utrzymywania kurczowo pewnej lewicowej, ultralewicowej narracji. Mimo że ona się zrosła z chadecką, to dominuje w tym i została podjęta przez przemysł, który nie widząc możliwości, aby wyjść z tego jakkolwiek korzystnie, no w bardzo inteligentny sposób uznał, że jeżeli już gramy takimi kartami, no to grajmy tak, żeby na tym wygrać. No to wygrali. No właściwie to nie jest pytanie, no bo co tutaj pytać? Panowie nie postawili żadnej tezy. Ja może polemizuję tutaj z panem Stompkinem, który mówi, że prawda, my jesteśmy tak w tej dyskusji opóźnieni. My nie jesteśmy opóźnieni. No może jesteśmy trochę opóźnieni w tym, że ten denializm klimatyczny, zaprzeczanie, mamy tutaj troszkę później jak gdyby opadający niż na Zachodzie. Ale my nie jesteśmy, my po prostu widzimy pewne sprawy z racji naszej racji stanu, gdzie my jesteśmy umiejscowieni w innym punkcie Europy i mamy inne okoliczności brzegowe. My na przykład nie będziemy chcieli zapatrywać się w ten ruski gaz, prawda? Albo przynajmniej to jest dla nas trudny wybór. Dla Niemiec, które są, że tak powiem, za państwem buforowym w tej chwili po Polsce, to był wybór optymalny. I nie można tego tak ustawiać, jak pan by sobie życzył, że my jesteśmy tutaj tak niżej rozwinięci, oni mają większy horyzont, patrzą do Erytrei, a my nie. No, mamy inne okoliczności, prawda? Z kolei oni może nie patrzą aż tak daleko na to, że my mamy tutaj obwód kaliningradzki, prawda?
Może pozwólmy panu profesorowi tutaj zareagować i zaraz zbierzemy kolejne pytanie.
Jeżeli patrzę na mój biały kołnierzyk po jednym dniu noszenia go w Warszawie, to w kontekście skorelowania go z egzegezą klimatyczną jest on dla mnie priorytetowy w stosunku do politycznych preferencji światopoglądowych. To tak bym odpowiedział. No ale to nas właśnie różnicą nie oznacza, że nie możemy ze sobą rozmawiać. Miałbym inny pogląd, on nie jest tutaj rdzeniem, głównym nurtem tej dyskusji, bo uwzględnienie tego, co stanowiło podstawową, czy też punkt wyjścia dla pana wypowiedzi o tym faszyzmie niemieckim z roku 68 w nawiązaniu takim paraboli do obecnego faszyzmu lat 2000 w Niemczech, z tym się fundamentalnie nie zgadzam, bo jeżeli przyjmę za wymiernik taki punkt odniesienia nawet popularność AfD, która nie w całości jest partią protofaszystowską, no to jednak 85% społeczeństwa niemieckiego nie jest społeczeństwem faszystowskim.
W 68 roku faszyzm, który nagle się przekształcił w pacyfizm i wyparty został za ocean, prawda? Scedowali Niemcy swój faszyzm na Amerykanów, mówiąc krótko, wykorzystując wojnę wietnamską i tę całą historię też wojny w Izraelu, sytuację w Izraelu. Mamy do czynienia z tym, że jest to bardzo wygodny status quo, którego się trzymają i nie chcą go zmieniać, prawda? To jest szalenie wygodne. No, ale może to jest troszeczkę już dalszy temat na inną.
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i na pewno można bardzo długo rozmawiać o i te tezy, w sensie różne, jak ocenić rok 68 i tak dalej, to się też przecież, no właśnie tak dwa lata temu, jak była rocznica, to się też dokonało w Niemczech z różnymi wynikami. Tylko dojdąc do pewnego punktu teraz dzisiejszego, ta polityka energetyczna w Niemczech jest po prostu jest specyficzna, ma korzenie bardzo historycznie specyficzne, ale tak naprawdę wiele pytań, które się wiążą po prostu z tym, jak my wytwarzamy energię, na którą można patrzeć z bardzo różnych stron, na przykład czy to jest dywersyfikacja, zależność od źródeł, zależność od dostawców. Tutaj jeżeli patrzymy na właśnie kolonializm. To jest też kwestia, myślę, że mniej jest to kwestia klimatu, to jest kwestia po prostu tego powietrza, jakiej jakości ma. I to jest, tu po prostu musimy trochę rozróżnić z jednej strony, ale a tu właśnie widzę, że Polska i Niemcy z różnych powodów na te same pytania muszą zadawać inne odpowiedzi. Ja rozumiem, o czym pan chciał dyskutować.
Ta pisze chyba dwa lata temu, jak ruszyła znowu kwestia energetyki jądrowej w Europie, od razu poleciał artykuł, prawda, do Joszki Fischera. Nie daj Boże energetyka jądrowa, bo będzie proliferacja broni jądrowej. To jest ta sama cały czas rozmowa.
Tak, to oczywiście są te korzenie tej Partii Zielonej, oczywiście. Ale ja tylko myślę, że to prowadzi zbyt daleko. Ja szczerze mówiąc, za mało jeszcze tutaj w tej dyskusji miałem pytanie, w którą stronę powinna iść Polska, bo tutaj naprawdę to jest strasznie trudne pytanie. Niemcy jakoś tam swoją mają i myślę, że po prostu w końcu wyjdzie na to, że po prostu będziemy płacić za ten energiewinny, aż się jakoś to da... Jak ta produkcja energii z tych źródeł odnawialnych jakoś funkcjonuje. To po prostu próbuje się zasypiwać pieniędzmi. To tak mi się wydaje. Bo zbyt dużo partii politycznych się na to zgodziło w końcu i tak jest moje, to spodziewam ja. Ale jeżeli patrzymy na Polskę, to ja szczerze mówiąc nie wiem do końca, które na to idzie. Bo nawet pomijając klimat, to tak naprawdę wieczne uzależnienie od w dużej mierze importowanego węgla, to nie jest przecież nawet dla kogoś, kto z klimatem w ogóle nie interesuje, nie jest to sensowna polityka państwowa. I tu dalej nie widzę, w którą stronę mogło iść. Tam ta elektrownia jądrowa to też jest trudne, bo kto zbuduje takie? No w Czechach, na Węgrzech to zbudują chyba Rosjanie. Więc tu też są pytania, które są otwarte.
To ja też pozwolę sobie odnieść się do pana pytania. Postawił pan to, że nie ma różnicy, nie jesteśmy jakoś opóźnieni. My jesteśmy opóźnieni, ale może nie w tym intuicyjnym rozumieniu. To znaczy, patrząc na to, co zrobili Niemcy przez ostatnie 30 lat ze swoją Energiewende, no to dochodzimy do wniosku, że mamy Polskę, obok niej mamy państwo, które tak potrafiło scalić swój organizm instytucjonalny, administracyjny, społeczny, że wdrożyło go w ramy zaprojektowane bardzo dawno temu i konsekwentnie realizuje. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym odcinkom. No mamy tą energetykę jądrową. Niemcy uznali już za Schrödera, że będą odchodzić od energetyki jądrowej. Najpierw miało to być rok 2037, kiedy to byłby pierwszy rok po Atomausieg, czyli po prostu po wyłączeniu ostatnich elektrowni jądrowych w Niemczech. Teraz po Fukushimie zostało to przesunięte do 2022 roku. No ale pytanie dlaczego? Przecież to Niemcom nie zagraża to, co się działo w Fukushimie. To nie jest fizycznie możliwe. Ja rozumiem strach, natomiast ten strach po Czarnobylu, no teraz już wiemy, wiedzieliśmy też w 2000 roku, kiedy Gerhard Schröder podejmował tę decyzję o wyjściu z atomu, że w Czarnobylu zginęło kilkadziesiąt osób, a nie jak pisał Greenpeace 100 tysięcy w swoich raportach. To można przekazać, ja się nie zgodzę z tym, co pan mówił, że to państwo nie ma tutaj żadnej roli. Państwo ma kolosalną rolę. Państwo niemieckie bardzo często potrafiło komunikować się z obywatelami i dalej się komunikuje. Bierzmy pod uwagę...
Kim jest państwo?
Kim jest państwo? To jest taka instytucja, która została powołana do tego, że w tym takim rozumieniu powiedzmy XIX-wiecznym, żeby zagwarantować ludziom bezpieczeństwo.
Tak, ale kto to reprezentuje? To są jakieś partie polityczne?
Rząd federalny, rządy landowe. No to
są zawsze koalicje, to jest zawsze całkiem...
No tak, tylko że ta koalicja, która rządzi obecnie, już rządzi kilka lat. Generalnie chadecy tam zawsze gdzieś się tam w ostatnich kilkunastu latach znajdują w tym rządzie.
Sama edycja, ja właśnie tak, dlatego przepraszam, krótko dorzucę, ja sam jestem właśnie członkiem tej edycji. Ja znam te dyskusje wewnętrznie. I po prostu to nie jest jakaś instytucja, która mogłaby nikomu coś powiedzieć, znaczy, bo sama nie wie, co chce.
To się doskonale składa.
I oprócz tego przepraszam, ale jeszcze proszę, to bardzo krótko. I o tej emocjonalności. Ja stałem na tej ulicy i ja broniłem tą energię atomową przed wyborcami albo niewyborcami. I po prostu ja wiedziałem, że po prostu widziałem, że jak bardzo wszyscy są przeciwni. Mieliśmy już tam ostatnią tą jak to się mówi, rowy te obronne, że mówiliśmy, dobrze, to jest jakiś most do przyszłych takich lepszych, czystszych technologii, mniej jakichś
bardziej
straszliwych. Tak, ale ludzie po prostu nie chcieli tego i po prostu to była naprawdę, to jest w dużej mierze to jest emocjonalna kwestia.
Tylko właśnie w Niemczech w rządy sprawuje już od kilku kadencji chadecka kanclerz. Jest szefem rządu federalnego. I ta chadecka kanclerz nie ma problemu z tym, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że Nord Stream 2 jest projektem gospodarczym, a nie politycznym. Kiedy wszystko wskazuje na to, że jest projektem politycznym. Kiedy to, jak układa się mapa Europy, wskazuje to, że jest projektem politycznym. Kiedy to, co mówi rosyjski Sbierbank, którego analitycy po tej analizie stali zwolnieni na zbity pysk, za to, że napisali, że Nord Stream 2 się Rosji nie zwróci. Zwróci się bardzo szybko Niemcom, ale Rosja nie ma interesu, żeby to układać. Więc i kiedy na wschodzie Ukrainy mamy to, co mamy.
Edukacja narodu, to jest po prostu jakaś wygłoszenie.
Bo jeżeli mój prezydent, czy mój kanclerz mówi mi, że to jest...
Tak?
To ja, ja to odbieram jako komunikat ze strony państwa, prawda? Czy mam prawo utożsamić kanclerza z państwem. On się nie wypowiada jako osoba prywatna. No właśnie, więc w tym momencie, to już pomijam to, co by było, gdyby Angela Merkel powiedziała, że ten atom może nie jest taki zły, ale w tym momencie dochodzimy do sytuacji, że państwo niemieckie komunikuje sobie swoim obywatelom i zewnętrznie, bo to też jest bardzo ważne, coś, co jest sprzeczne z podstawowymi faktami. W tym momencie na wschodzie Ukrainy trwa wojna. Krym został zajęty. Zestrzelono pasażerski samolot z 300 niewinnymi ludźmi na pokładzie. W pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej doszło do przejęcia na wodach międzynarodowych ukraińskich okrętów przez jednostki rosyjskie. I to nie przeszkadza Niemcom w podtrzymywaniu tego, że Nord Stream 2 ma zostać zbudowany, że jest to projekt gospodarczy. To jest dla mnie to jest zamach na Unię Europejską jedność. I to, co robili Niemcy, próbowali robić w Bundestagu przy implementacji znowelizowanej dyrektywy gazowej, gdzie chciano wyrzucić ten fragment dotyczący tego, że projekty, taki rygor czasowy, który obejmowałby Nord Stream 2, ma zostać ujęty w implementacji prawa unijnego do niemieckiego, to już jest w ogóle skandal, bo Niemcy, najsilniejsze polityczne i gospodarczo państwo Unii Europejskiej, można powiedzieć, że taki fundament tej Unii, nagle godzi w jej podstawowe zasady. I w tym momencie dla Europy to jest sygnał, że jeżeli chodzi o tą politykę energetyczną, bo Nord Stream 2 i wyjście od atomu jest fundamentem w tym momencie dla mnie polityki energetycznej Niemiec, Niemcy kierują się tylko swoim interesem, nie europejskim.
Nie, ale oczywiście. Ja myślę, że...
Ja mam wrażenie, że troszkę zeszliśmy na dyskusję na temat tego, że demokracja deliberatywna, jaką w tej chwili jest demokracja niemiecka, nie widzi siebie w roli, w której widzi ją polski państwowiec.
Europejski państwowiec. Ja bym chciał, żeby Europa była silna, ale nie na warunkach, które dyktuje jedno państwo.
W kwestii transformacji energetycznej też są, niestety, chociaż ostatnio zaliczają serię goli do własnej bramki odrobinę, ale to już mniejsza z tym. Mamy jeszcze pytanie z publiczności.
Dobry wieczór Państwu. Byłem wykładowcą Wojskowej Akademii Technicznej. Jestem fizykiem zawodu, fizykiem atmosfery. I tutaj nie padło w ogóle nic na ten temat, że takie rzeczy jak zagrożenie klimatyczne można bardzo łatwo policzyć. Ja ze swoimi kolegami jako student jeszcze w latach w pierwszej połowie lat 70. liczyłem to. I wyszło nam, że zagrożenie jest śladowe. Po wielu latach spędzonych za granicą zostałem tak zwanym profesorem wizytującym Akademii i liczyliśmy z innymi kolegami, także fizykami. Wyszło nam tym razem 3,5%, że się powie, że to już nie było śladowe, tylko już coś istniało. Było to liczone w latach zaraz po roku 2000. Teraz mamy prawie 2020 rok. podejrzewam, że znowu to się zwiększyło. Nie przesadzajmy za dużo, dlatego że 3 do 4% to jest granica błędu liczenia w ogóle, ale to wszystko jest łatwe do policzenia. Druga rzecz, mój kraj osiedlenia...
Bo co dokładnie pan policzy?
Nie, ja tylko komentuję po prostu, że szereg
ale
osób...
Ale 3,5% od czego?
Zwiększa się ilość dwutlenku węgla w atmosferze. To jest jedna rzecz. Druga, mój kraj osiedlenia, czyli Kanada...
Ale przepraszam, tylko co roku, czy...
Nie, w tym okresie, ale
w odniesieniu do którego poziomu?
Nie umiem w tej chwili powiedzieć, bo to jest 45 lat temu. Dokładnie w 1970 latach, około 73 roku. A drugie liczenie było w 2005 roku, czyli dobry kawałek czasu później. Jeszcze chciałem skomentować, że mój kraj osiedlenia, czyli Kanada, nie odejdzie od energii jądrowej. Wszystkie reaktory, które tam są, sam mieszkałem obok niedaleko jednego, który się składał z czterech reaktorów, są oparte o ciężką wodę, a nie o to, co jest w Europie. I nie było ani jednego najmniejszego wypadku w Kanadzie na ten temat, po prostu. Także można zrobić energię jądrową bezpieczną. To jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że ruchy typu Greenpeace, typu Zieloni, popełniają w dużym stopniu szantaż w stosunku do osób, które mają takie poglądy jak ja. Dlaczego? Bo rozmawiałem z nimi wielokrotnie. Próbowali mi udowadniać, że jakim wielkim zagrożeniem jest energia jądrowa. Jak się zapytałem, jak wygląda konstrukcja reaktora, to niestety nie mieli zielonego pojęcia, jak to wszystko działa. A chciałbym jeszcze skomentować tutaj pańską wypowiedź o tak zwanych projektach i polityce. Polska nie ma polityki w niczym. Kompletnie. Dziękuję.
No, powiedzmy, że w dużej zakresie ogólności mogę się zgodzić, że mamy problemy z projektowaniem polityk.
Nasze poprzednie debaty pokazały, że polityka historyczna jest bardzo rozwinięta.
Ja bym zapytał o takie dwie rzeczy. Panów, którzy mówiliście o Energiewende. Czy Energiewende i koszty liczone dla Energiewende to są koszty, które wsadzamy, nazwijmy to, w infrastrukturę? I jakby pytanie jest takie, czy Niemcy, nie chcę powiedzieć przeciętni Niemcy, ale jakby, czy Niemcy mają świadomość tego, ile dopłacają do bieżącej działalności, bieżącego funkcjonowania OZE? Czy to gdzieś jest, bo z tego co kojarzę, to jest główny powód, dla którego w ogóle ktoś poddaje wątpliwość Energiewende. I odnośnie tego, co pan powiedział, że serial Czarnobyl to nie było naprawdę, to jeżeli obejrzymy taki kolejny film Deepwater Horizon i zachowania ludzkie, to tudzież jeszcze kilka innych, natomiast ten był taki najgłośniejszy, to potrafię sobie wyobrazić, że tak wyglądają ludzkie zachowania i ludzkie działania. I taka refleksja na koniec. Cieszę się, że polski rząd w żaden sposób się nie odezwał na temat niemieckiego wygaszania elektrowni atomowych, bo pouczanie innych nam trochę nie wychodzi.
Tak, bardzo dziękuję, ale pan profesor.
W skali kosztów mogę podać taki mikro wyjaśnienie odnoszące się do finansowania wychodzenia Republiki Federalnej Niemiec z węgla brunatnego. Sektor węgla brunatnego, czyli powiedzmy ten sektor, który jest tak samo inkryminowany jak sektor węgla kamiennego. W przypadku Niemiec koncentruje się tylko na trzech niewielkich regionach. Jeden to jest w okolicach Cottbus, drugi to jest w okolicach Lipska, a trzeci jest w starym RFN na zachód od Köln. I liczba górników, czy też osób związanych bezpośrednio z wydobyciem węgla nie przekracza w Niemczech 22 tysięcy. Natomiast liczba osób, które finansowo poprzez dochody prywatne są utrzymywane przez to, że są zatrudnione w sektorze wydobycia węgla brunatnego, opiewa na około 70%. I dla tej społeczności, czy dla powiedzmy góry 70 tysięcy mieszkańców Republiki Federalnej Niemiec, w tym trzyetapowym wyjściu kraju z węgla brunatnego finalnie do 1938 roku, kwota szacunkowa, jakie państwo zachodnie niemieckie musi wyasygnować na restrukturyzację i zatrudnienie, wynosi około 40 miliardów euro. To taki przyczynek, bo pan wspomniał tutaj o tych kosztach restrukturyzacji, to mogę zaserwować na talerzu coś takiego.
To może ja się trochę szerzej odnoszę. Bo w wypowiedzi pana profesora trochę umknęło, że Niemcy są cały czas największym na świecie konsumentem tego węgla brunatnego. Oni go konsumują trzy razy więcej niż Polska, to jest mniej więcej poziom 160 milionów ton rocznie. I te koszty, które trzeba będzie ponieść w związku z wyjściem z węgla, to nie są koszty przeniesienia tych górników, bo wydobycie węgla brunatnego jest bardzo proste. To są po prostu odkrywki, które tam pracują duże maszyny, ten udział człowieka, bezpieczeństwo człowieka jest znacznie wyższe niż w przypadku węgla brunatnego. Natomiast węgiel brunatny jest bardzo emisyjnym paliwem, ale jest jedynym surowcem energetycznym, którego Europa nie musi importować. I to będzie koszt. To będzie koszt bezpieczeństwa energetycznego, które trzeba będzie ponieść, wygaszając jednostki, duże jednostki węglowe. To są, bo jak spojrzymy, oczywiście największa jednostka na węgiel brunatny jest w Polsce, to jest elektrownia Bełchatów, ale z tej listy 10 największych pozostałe 9 jest w Niemczech. I to będzie prawdziwy koszt. Natomiast to pyta pan o koszty. To ja bym to podzielił na takie parę rodzin tych kosztów. OZE. No podstawowym kosztem do liczenia wsparcia dla źródeł odnawialnych jest ta opłata doliczana do rachunku każdego Niemca, bo przemysł jest zwolniony. I to teraz nie pamiętam dokładnych wyliczeń, ale to jest około 20 paru miliardów euro rocznie. Z tytułu tej samej opłaty jest pobierane i przekazywane na wsparcie źródeł odnawialnych. Co się teraz okazuje, jest niewystarczające, bo ten szczyt wiatrakowy, o którym wspomniałem wrześniowy, no, zakończył się tym, że po prostu branża wiatrakowa stwierdziła, że potrzebuje więcej jakichś form wsparcia. Tam też jest kwestia tego, ile wygenerowanych zysków z danej farmy wiatrowej zostaje w lokalnych gminach, tak, w społecznościach. To też jest taka nierozwiązywalna kwestia. Natomiast ta transformacja, o której mówimy, bo tak odnosząc się już do w ogóle kosztów Energiewende, to faktycznie na początku lat 2000 zielony minister w niemieckim rządzie Jürgen Trittin mówił, że przeciętny Niemiec nie będzie płacił za Energiewende więcej niż gałka lodów kosztuje miesięcznie. I to się okazało bardzo szybko nieprawdą, bo już w 2013 roku Peter Altmaier powiedział, że koszty Energiewende to przekroczą 1 bln euro pod koniec lat 30. A w tym momencie po interpelacji posłów deputowanych do Bundestagu w ubiegłym roku rząd federalny powiedział, że do końca nie wiemy, ile kosztuje nas Energiewende. Że to jest trudne do policzenia i w tym momencie nie potrafimy przedstawić jednoznacznej odpowiedzi. Więc to są te granice kosztów. To faktycznie to jest jeden z tych powodów, dla których Energiewende jest kontestowana w Niemczech, bo koszty, które zostały poniesione, są nieadekwatne do efektów. I to widać, niestety. I to widać. Coś w tym stylu. Także coś w tym stylu.
Tak, jest to kwota, która przypomina kwotę notabene podaną przez byłego już ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Natomiast
on mówi w złotówkach.
Ja wiem, że on mówił w złotówkach i mówił też o całościowym koszcie transformacji gospodarki w związku z przestawieniem na zeroemisyjność. Tak, ja miałam jeszcze, mam do panów jeszcze milion pytań, bo ja chciałam się dopytać jednocześnie i o ten węgiel brunatny, bo to jest coś, z czym my w Polsce też tutaj będziemy się musieli bardzo szybko zmierzyć, w związku z tym, że Bełchatów, jego żywot dobiega końca i w związku z tym, że no co prawda poszło pozwolenie na otwarcie kolejnego złoża w Złoczewie, ale 60 kilometrów to dla węgla brunatnego jest jest ogromna odległość, więc nie będzie sensu go przewozić. Chciałam też dopytać jeszcze o OZE i o gaz, ale ponieważ nie mamy już czasu, to po prostu podziękuję panom bardzo za tę dyskusję. I zaproszę panów do podsumowania tej dyskusji. Może zacznijmy od...
Znaczy, trudno mi podsumować tę dyskusję, która tak w moim mniemaniu dopiero się rozpoczęła. I bardzo chciałbym, żeby ona jeszcze trochę potrwała. Natomiast, cóż mogę powiedzieć? Oczywiście tutaj się kruszą we mnie pewne perspektywy. Perspektywy, tak jak wspomniałaś, polskiego państwowca, który chciałby, żebyśmy też wspięli się na ten poziom myślenia o państwie jak Niemcy. I z drugiej strony widzi to, co robią Niemcy i sprzeciwia się temu, bo to jest sprzeczne z interesem Polski na bardzo wielu wymiarach. No a gdzieś jest ta płaszczyzna globalna, tak? Czyli płaszczyzna zabiegania o to, żebyśmy nie utracili tego, co mamy, jeżeli chodzi o nasz poziom życia, bo walka z globalnym ociepleniem, ze zmianami klimatu, to nie jest jakaś abstrakcyjna idea protestowania co piątek razem z Gretą Thunberg, tylko to jest tak naprawdę walka o zachowanie naszego poziomu, naszego standardu życia i generalnie naszej cywilizacji. To nie jest przesadzone. To znaczy, to nie jest tak, może też nie jestem fanem katastroficznych wizji rychłego upadku, ale wiem, że to się może kruszyć, bo wiele cywilizacji było już na tym świecie i one z tych czy innych powodów poupadały. I nie chciałbym, żebyśmy podzielili ten los, żeby na nas też przyszła zagłada, a na razie, biorąc pod uwagę wspomniany tuż na początku COP25, to jak tam nie udało się dojść do porozumienia i to jak to jest wszystko odwlekane, no mam pewne obawy.
Dziękuję bardzo.
Tym niepokojącym akcentem chciałbym podsumować.
Dziękuję ślicznie.
Jakąś konwergencję, którą widziałbym przy minimalnej konwergencji w polskiej polityce energetycznej, niemieckiej polityce energetycznej, czy nawet w ustosunkowaniu się do wyzwań klimatycznych, to absolutne minimum w zakresie współpracy nawet polsko-niemieckiej widziałbym w sektorze zarządzania odpadami. Jak Państwo wiedzą, koszty utylizacji odpadów śmieci w Polsce rosną gwałtownie i będą rosnąć. Więc to mi się wydaje taki koncyliacyjny element, gdzie Polska i Niemcy mogą wspólnie pracować. Natomiast jeżeli... w jakiś sposób podzielając te niepokoje także Komisji Europejskiej, byłoby źle dla polskiej racji stanu, gdyby straciła udział i partycypację w tworzeniu zielonych technologii, które muszą siłą rzeczy pociągnąć za sobą zwiększenie rynku pracy w sektorze ekologicznym, gdybyśmy stracili kontakt także tutaj z Niemcami w zakresie wypracowania tych technologii, które będą za, podejrzewam, najbliższą dekadę ultrawartościowe na komercyjnych rynkach międzynarodowych do sprzedania.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ja tak na koniec jeszcze tak parę pomysłów o tym, jak ta cała polityka Unii Europejskiej w stronę zmian albo przeciwdziałaniu zmian klimatu jest dla Polski korzystne. Po pierwsze, wydaje się, że jest szansa na to, że polska transformacja energetyczna, która, jak mówiliśmy, ma nie tylko ze względów klimatycznych jest sensowne, ale też z powodu tego na przykład, żeby stać się niezależnie, bardziej przynajmniej niezależnie energetycznie, że do tego dopłacą inni państwa. To przecież jest raczej coś niespodziewanego, że na skali świata, że jakieś pewne państwa dopłacą do tego, żeby inne państwo rozwijał swoje albo zmieniał trochę swoją produkcję prądu. Też
Tak, mamy tak naprawdę, dla Polski jest to szansa, którą już raz w historii mieliśmy i wykorzystaliśmy. Mianowicie to jest tak zwana premia za zapóźnienie. Premia za zapóźnienie, bardzo prosty przykład, jeśli chodzi o Polskę, to było na przykład nasz system bankowy nigdy nie przeszedł przez etap papierowych czeków, prawda? Od razu przeszliśmy z systemu książeczek oszczędnościowych SKO do kart, bankomatów i systemu cyfrowego bez tego etapu pośredniego. Więc tak samo w przypadku transformacji energetycznej i przestawiania gospodarki na tory niskoemisyjne, to jest też ogromna szansa przed polską gospodarką na to, żeby się uczyć na błędach innych.
Tak, i tutaj, jeżeli patrzymy na błędy, to myślę, że też Niemcy bardzo dużo na przykład już błędów dokonali po prostu. Bardzo chcieli być pionierami, awangardą, a jednocześnie tutaj w trakcie tej energiewende widać, jak wiele rzeczy nie działa, albo nie działa tak, jak planowane. Ale jeszcze do tego tematu niezależności energetycznej. Ja się czasami dziwię, że ten temat się tak mało pojawia w Polsce, a częściej w Niemczech nawet w dyskusji, jak chodzi o temat w ogóle tej energiewende. Nam się wydaje, że tak czy siak prędzej czy później to jest to, dokąd zmierzamy, dokąd chcemy zmierzać, bo po pierwsze będziemy niezależni, bo będziemy mieli po prostu skorzystać z energii, która jest. I z drugiej strony, bo w pewnym momencie tak kończą się te surowce. I w Polsce ten temat tej niezależności, która jest normalnie we wszystkich tematach politycznych tak prominentne. Ja dziwię się, dlaczego na przykład to nie jest pod tym kątem prawicowym tematem w Polsce, że chcemy stać się niezależni od importów węgla z Rosji albo z Australii i tak dalej, a chcemy polskie słońce, polski wiatr na przykład. Nie? No, w tym sensie trochę.
I na przykład polski atom.
Albo tak, dokładnie.
Dobrze. Bardzo dziękuję za dyskusję, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję Państwu za pytania.